Rozdział pierwszy, w którym pan Phileas Fogg i jego nowy służący są z siebie wzajem bardzo zadowoleni. W 1872 roku dom pod numerem 7 przy Savile Row w Burlington Gardens w Londynie, dom, gdzie w 1816 roku zmarł Sheridan, zamieszkiwał Phileas Fogg Esquire. Dżentelmen ten, aczkolwiek zdawał się robić wszystko, żeby nie ściągnąć na siebie uwagi, uchodził za jednego z najznamienitszych i najbardziej osobliwych członków londyńskiego klubu Reforma. Tak tedy dawną siedzibę wielkiego mówcy, którym szczyciła się ongi cała Anglia, zajmował pan Fogg, osobistość w gruncie rzeczy zagadkowa. Tyle tylko wiedziano, że jest mężczyzną urodziwym i wytwornym, jak najgodniej reprezentującym wyborowe towarzystwo angielskie. Mówiono, że przypomina Byrona, rzecz prosta z twarzy, bo zgrabnym jego nogom ubliżałoby porównanie z kulawą nogą poety. A więc wyobraźcie sobie Byrona, ale takiego, który nosi wąsy i faworyty, odznacza się imponującą równowagą ducha i może być wielki bez uszczerbku dla swej młodości. Anglik w każdym calu nie był jednak typowym Londyńczykiem. Nie widywano go nigdy na giełdzie, ani w banku, ani w żadnym z kantorów City. Baseny i doki londyńskiego portu ani razu nie gościły statku, którego armatorem byłby Phileas Fogg. Ani jedna rada nadzorcza nie zaliczała Fogga do swoich członków i nikt nie wymieniał jego nazwiska w izbie adwokackiej, w Temple, w Lincoln's Inn albo w Gray's Inn, archiwiści izby skarbowej, jak i najwyższego Trybunału Królowej, sądu kanclerskiego i biskupiego nie pamiętali, aby w ich księgach zanotowano kiedykolwiek wzniesienie skargi przez dżentelmena nazwiskiem Phileas Fogg. Nie był przemysłowcem, kupcem, pośrednikiem czy rolnikiem. Nie figurował na liście członków Królewskiego Instytutu Wielkiej Brytanii. Nie należał ani do Instytutu Londyńskiego, ani do Związku Rzemieślników, ani do Towarzystwa Russell, ani do Zachodniego Instytutu Literackiego, ani do Instytutu Prawa, ani do Instytutu Zjednoczonych Sztuk i Nauk, pozostającego pod najwyższym patronatem Jej Królewskiej Mości. Nie miał też nic wspólnego z Towarzystwem Armonika czy z Towarzystwem Entymologicznym. Słowem, wystrzegał się tego rodzaju zrzeszeń, które w angielskiej stolicy rosną jak grzyby po deszczu. Phileas Fogg był członkiem klubu Reforma. Oto i wszystko. Można by się dziwić, że człowiek tak mało znany ma zaszczyt należeć do tak szacownego stowarzyszenia, a jednak sprawa była prosta. Pan Fogg został przyjęty do klubu z polecenia braci Baring, finansistów, u których miał otwarty kredyt. Stanowiło to absolutną rękojmię jego solidności, tym bardziej, że czeki Fogga były wszędzie przyjmowane bez wahania, gdyż miały zapewnione pokrycie z sum znajdujących się na jego rachunku bieżącym. Czy Phileas Fogg był człowiekiem bogatym? Bez wątpienia tak. Ale nawet najbardziej poinformowani nie wiedzieli, w jaki sposób doszedł do majątku, a on sam, jedyny, który mógłby zaspokoić ogólną pod tym względem ciekawość, nie kwapił się do zwierzeń. Nie był rozrzutny, ale nie był też i skąpy. Gdy chodziło o sprawę szlachetną, pożyteczną czy cel dobroczynny, nie omieszkał wesprzeć w sposób dyskretny. Rzadko można było spotkać kogoś równie zamkniętego w sobie. Mówił mało i lakonicznie, co jeszcze podkreślało jego tajemniczość. Właściwie prowadził najzupełniej jawny tryb życia, ale ponieważ co dzień z matematyczną dokładnością czynił to samo, wyobraźnia ciekawych nie znajdowała zaspokojenia i skłonna była doszukiwać się rzeczy, które nie istniały. Czy pan Fogg podróżował? Było to rzeczą bardzo prawdopodobną, bo nikt tak jak on nie znał się na mapie. Zdawało się, że najdalsze zakątki świata są mu znane niczym własna kieszeń. Niejednokrotnie, gdy w klubie spierano się o los zaginionych czy zabłąkanych podróżników, Fogg zabierał głos i wypowiadał w tej materii swoją opinię w krótkich i zwięzłych słowach. Podsuwał wówczas iście prorocze wyjaśnienia, zawsze potwierdzone przez rozwój wypadków. Wyglądało na to, że Phileas Fogg przemierzył całą ziemię, przynajmniej w wyobraźni. Jedno nie ulegało wątpliwości. Od wielu lat nie opuszczał Londynu. Zobaczyć go było można jedynie na trasie, którą codziennie przebywał, to znaczy między domem a klubem. Zupełnie nie pamiętano, żeby kiedykolwiek ukazał się w jakimś innym miejscu. Przynajmniej tak twierdziły osoby, które miały zaszczyt znać go nieco bliżej. Co dzień czytywał dzienniki i grał w wista. Zdaje się, że tylko te dwie czynności uważał za właściwy sposób spędzenia czasu. Szczególnie odpowiadała jego naturze gra w karty. Można było bowiem przy niej milczeć. Wygrywał na ogół dużo, ale wygrane kwoty nigdy nie pozostawały w jego kieszeni. Natychmiast wciągał je do swojego budżetu na cele dobroczynne. Oczywista, że Phileas Fogg grywał tylko dla przyjemności. Gra była dla niego walką, zmaganiem się z trudnościami, a co najważniejsze, była tym rodzajem walki, który nie wymagał ruchu i zmiany miejsca. Oszczędzał wszelkiej fatygi, a to właśnie dogadzało jego usposobieniu. Nie słyszano, żeby ten człowiek miał kiedykolwiek żonę czy dzieci, co się nawet najprzyzwoitszym osobnikom przytrafia. Nie słyszano również, żeby miał krewnych czy przyjaciół, co zresztą zdarza się doprawdy jeszcze rzadziej. Phileas Fogg żył samotnie w domu swoim przy Savile Row, w domu, którego progów nie przekraczał żaden gość. Toteż o jego życiu prywatnym nigdy nie było mowy. Pan Fogg zadowalał się jedynie służącym. Śniadania i obiady jadał w klubie w godzinach określonych z dokładnością chronometru. Zawsze w tej samej sali, przy tym samym stole, z nikim wówczas nie rozmawiał i nigdy nie szukał towarzystwa. Punkt o 12 w nocy udawał się do domu na spoczynek, pod żadnym pozorem nie dając się nakłonić do skorzystania z luksusowych sypialni klubowych. 10 godzin na dobę spędzał u siebie, poświęcając ten czas na sen i toaletę. Czasem, krokiem ściśle odmierzonym, przechadzał się po mozaikowej posadzce westybulu albo półkolistej galerii, nad którą wznosiła się szklana kopuła o niebieskich szybkach, wsparta na 20 jońskich kolumnach z czerwonego porfiru. Jeżeli jadł śniadanie lub obiad, miał do swego rozporządzenia kuchnię, spiżarnię, mleczarnię i piwnicę klubu Reforma, skąd szły na jego stół najsmakowitsze potrawy. Czarno odziani lokaje klubowi, bezszelestnie stąpający na miękkich podeszwach, z niezmiernie uroczystą miną usługiwali mu przy posiłkach podawanych na specjalnej porcelanie i na obrusie z najcieńszego płótna. Specjalnie dla klubu rżnięte kryształy nalewano likier, porto lub lekkie wino zaprawione korzeniami. Nawet lód, które trunki przygotowywane dla pana Foga utrzymywał w pożądanej temperaturze, sprowadzał klub, nie licząc się z kosztami, aż z odległych jezior amerykańskich. Jeżeli taki tryb życia uznamy za dziwactwo, to przyznajmy, że dziwactwa mają jednak swoje przyjemne strony. Dom przy Savile Row nie odznaczał się zbytkiem, ale urządzony był z najwyższą dbałością o wygodę mieszkańców. Przy panu, którego cechował tak regularny tryb życia, służący niewiele miał do roboty. Wymagano od niego tylko dwóch rzeczy – punktualności i systematyczności bez zarzutu. Właśnie dziś, dnia 2 października, pan Fogg odprawił swego dotychczasowego sługę Jakuba Förstera za to, że woda, którą ten podał do golenia, miała 84 stopnie ciepła według Fahrenheita, a nie 86 stopni, jak to było przykazane. Następca niefortunnego lokaja miał się stawić między 11:30 a 11:30. Pan Phileas Fogg, wyprostowany i sztywny, siedział w głębokim fotelu. Nogi zestawił jak żołnierz na paradzie, ręce oparł na kolanach. Oczyma śledził wskazówki zegara, mechanizmu, nawiasem mówiąc, wielce skomplikowanego, który pokazywał nie tylko godziny, minuty i sekundy, ale także dni, tygodnie i miesiące oraz lata. Z wybiciem 11:30 Phileas Fogg miał zamiar wstać i udać się według zwyczaju do klubu. W tej chwili zapukano do drzwi małego salonu, gdzie znajdował się pan Fogg. Ukazał się zwolniony ze służby Jakub. Nowy służący, oznajmił. Przybyły mężczyzna lat około 30 złożył pełen szacunku ukłon. Pan Fogg powitał go pytaniem. Jesteś Francuzem i nazywasz się John? Jan, za pozwoleniem jaśnie pana. Jan obierzy świat, które to przezwisko przygnęło do mnie od dawna i ma niejako świadczyć, że daje sobie radę w różnych sytuacjach. Jestem uczciwym człowiekiem, ale po prawdzie to już z niejednego pieca chleb się jadło. Próbowałem różnych fachów. Byłem wędrownym śpiewakiem, potem ujeżdżałem konie w cyrku i robiłem woltyżerkę nie gorzej od leotarda. Następnie występowałem jako linoskok, któremu sam Blondin mógłby pozazdrościć zręczności. Po czym zacząłem pracować jako nauczyciel gimnastyki, a na koniec, aby moje talenty stały się bardziej użyteczne, zaciągnąłem się w Paryżu do straży pożarnej. Dosłużyłem się stopnia sierżanta i, daję słowo uczciwości, mam na swoim koncie kilka wcale ładnych pożarów. Lecz oto już 5 rok mija, jak opuściłem Francję i spragniony życia domowego zostałem w Anglii lokajem. Słyszałem, że jaśnie pan jest najbardziej akuratnym człowiekiem w całym Zjednoczonym Królestwie, a także domatorem, który nie ma sobie równego. A ponieważ jestem ostatnio bez zajęcia, nie zwlekając, przybiegłem ofiarować swoje służby. Święcie wierzę, że znajdę w tym domu niczym niezmącony spokój, który pozwoli mi zapomnieć z czasem nawet o moim nieszczęsnym nazwisku.
Obieży świat. Całkiem mi odpowiada, odparł dżentelmen. Polecono mi was, wyrażając się nader pochlebnie o waszej osobie. Czy znacie moje wymagania?
Tak, jaśnie panie.
Dobrze. Która jest u was godzina?
11:22.
Odpowiedział obieży świat, wyciągnąwszy z czeluści kieszeni pokaźnych rozmiarów srebrny zegarek.
Wasz zegarek się spóźnia.
Proszę mi wybaczyć, jaśnie panie, to wykluczone.
Spóźnia się o 4 minuty.
Mniejsze o to.
Wystarczy, jeżeli zapamiętacie różnicę.
A więc, począwszy od tej chwili, to jest od godziny 11:29 rano, środa 2 października 1872 roku, jesteście u mnie na służbie. Powiedziawszy to, Phileas Fogg wstał, wziął kapelusz lewą ręką, umieścił go na głowie ruchem automatu i oddalił się, nie dorzucając ani słowa więcej.
Obieży świat usłyszał, jak zamykają się drzwi frontowe. To jego nowy pan wychodził na miasto. Po chwili znów dobiegł go odgłos zamykanych drzwi.
Mój poprzednik, Jakub Förster, pomyślał sobie, opuszcza służbę.
Obieży świat został sam.
Rozdział 2, w którym obieży świat nabiera pewności, że nareszcie ziściły się jego marzenia.
Na honor! Myślał obieży świat nieco zbity z tropu. U pani Tiso widziałem jego mościów mających w sobie akurat tyle życia, co mój nowy pan.
Wypada w tym miejscu wyjaśnić, że jego mościowie pani Tiso to cieszące się w Londynie wielkim powodzeniem lalki z wosku, którym nic prócz mowy nie brakuje.
W czasie krótkiej rozmowy z panem Fogiem obieży świat zdołał pośpiesznie, lecz dokładnie przyjrzeć się swemu przyszłemu chlebodawcy. Stwierdził, że jest to mężczyzna lat około 40, o twarzy szlachetnej i pięknej, o wysokiej postaci, której nie szpeciła lekko już zaznaczająca się tusza. Blondyn, o jasnych faworytach, z czołem gładkim i szerokim, o bladej cerze i wspaniałych zębach. Zdawał się w najwyższej mierze posiadać to, co fizjonomiści nazywają aktywnym spokojem. Właściwość cechującą ludzi czynnych, którzy mało mówią. Spokojny, flegmatyczny, o jasnym, badawczym spojrzeniu, był typowym Anglikiem o zimnej krwi, jakiego spotykamy dość często na ziemiach Zjednoczonego Królestwa. Pędzel Angeliki Kaufman potrafił znakomicie oddać ich nieco sztywną postawę. Obserwując Phileasa Fogga w najważniejszych momentach jego życia, dochodziło się do wniosku, że jest to istota pod każdym względem cudownie zrównoważona, tak niechybnie funkcjonująca i doskonała jak chronometr Leroya czy Ernst Shawa. I rzeczywiście, pan Fogg był uosobieniem ścisłości, co zresztą każdy mógł poznać po wyrazie jego stóp i rąk, bo u człowieka, tak samo jak u zwierząt, członki ciała mówią o stanie jego uczuć. Phileas Fogg należał do rzędu ludzi matematycznie dokładnych, którzy nigdy nie spiesząc się, zawsze są gotowi na czas. A to dlatego, że potrafią stosować doskonałą ekonomię ruchów. Nie zdarzyło się, aby pan Fogg postawił choć jeden krok zbędny. Zawsze obierał drogę najkrótszą. Nigdy nie błądził wzrokiem po suficie, nie pozwalał sobie na zbyteczne gesty. Nigdy też nie widziano pana Fogga w stanie wzruszenia czy niepokoju. Wszędzie zjawiał się o właściwej porze, choć nie było skądinąd człowieka mniej skłonnego do pośpiechu niż on. To wyjaśniało, dlaczego żył samotnie i, aby tak rzec, poza nawiasem społeczeństwa. Rozumiał dobrze, że w życiu istnieje zjawisko tarcia, a ponieważ tarcie opóźnia ruch, więc nie ocierał się o nikogo. Co do Jana, zwanego obieży światem, to był on nieodrodnym synem Paryża. Od 5 lat, to jest odkąd przybył do Anglii i służył w domach londyńskich, bezskutecznie rozglądał się za panem godnym jego przywiązania. Obieży świat był zacnym chłopcem. Miał miłą fizjonomię, cokolwiek wydatne wargi, jakby złożone do smakowania wszelkich dobrych rzeczy. Naturę łagodną i życzliwą oraz poczciwą. Okrągłą głowę, jaką się zawsze z przyjemnością widzi u przyjaciela. Oto jego wizerunek. Niebieskie oczy, rumiana cera, twarz do tego stopnia pucułowata, że mógł przy uśmiechu ujrzeć własne policzki. Pierś szeroka i masywna postać, która kazała się domyślać niepośredniej krzepy, istotnie znakomicie rozwiniętej w czasach młodzieńczych przygód. Ciemna czupryna odznaczała się naturą wybitnie niesforną. Podczas gdy rzeźbiarze starożytni znali aż 18 sposobów ułożenia włosów Minerwy, obieży świat najzupełniej zadowalał się jednym. 3 energiczne ruchy grzebieniem i fryzura gotowa. Byłoby lekkomyślnością twierdzić, że żywe usposobienie obieży świata odpowiadało charakterowi Phileasa Fogga. Czy nowy służący zdoła zadowolić pedantyczne wymagania swego chlebodawcy? Oto pytanie, na które dopiero przyszłość odpowie. Jak już wiemy, obieży świat, spędziwszy młode lata na włóczędze, wzdychał do życia bardziej ustatkowanego. Ale jak dotąd los się do niego nie uśmiechnął. Obieży świat nigdzie nie zagrzał miejsca. Zmieniał już 10 domów, wszędzie spotykając się z dziwactwami, zmiennością humorów, żyłką do przygód lub włóczęgi, co mu obecnie tak bardzo nie odpowiadało. Jego ostatni pracodawca, młody lord Lonsferry, członek parlamentu, hulał nocami w wesołych lokalach przy High Market i wracał do domu o świcie, zwykle na barkach policjanta. Obieży świat, pragnący nade wszystko zachować szacunek dla swego pana, nie mógł się powstrzymać od paru grzecznych uwag, ale zostały one źle przyjęte i lokaj musiał opuścić służbę. W tym czasie dowiedział się, że wielmożny Phileas Fogg poszukuje służącego. Postarał się zasięgnąć języka o jego osobie. Zachwyciła go sposobność urządzenia się przy panu, który prowadził tak uregulowany żywot, który zawsze sypiał u siebie, nie podróżował nigdy, nawet na jeden dzień nie opuszczał domu. Obieży świat zgłosił się nie zwlekając i został przyjęty w wiadomych już nam okolicznościach. W ten sposób, po wybiciu godziny 10:30, obieży świat znalazł się w domu przy Savile Row. Zabrał się skwapliwie do oględzin swej nowej siedziby i wkrótce poznał ją od piwnic aż do strychu. Dom ten, czysty, surowy, wzorowo urządzony i utrzymany, podobał mu się bardzo. Porównał go w myśli do pięknej muszli ślimaka, ale muszli dobrze ogrzanej i oświetlonej. Gaz węglowy dostarczał tu potrzebnego ciepła i światła. Bez trudu odszukał na drugim piętrze przeznaczony dla siebie pokój i obejrzał go z zadowoleniem. Elektryczne dzwonki i tuby akustyczne pozwalały szybko komunikować się z apartamentami na antresoli i na pierwszym piętrze. Elektryczny zegar na kominku miał połączenie z zegarem w sypialni Phileasa Fogga. Oba jednocześnie odmierzały każdą mijającą sekundę. — A, w to mi graj, w to mi graj! — powtarzał obieży świat, oglądając wszystko po kolei. Nad kominkiem spostrzegł zawieszoną kartkę z regulaminem codziennych zajęć. Regulamin zawierał, począwszy od godziny 8, kiedy pan Fogg wstawał, aż do godziny 11:30, kiedy opuszczał dom, udając się do klubu, szczegółowy wykaz posług, a więc podanie herbaty i grzanek o 8:23, wody do golenia o 9:37, ułożenie fryzury o 9:50 i tak dalej, i tak dalej. Podobnie między 11:30 a północą, godziną, o której systematyczny gentleman szedł na spoczynek, wszystko było w najmniejszych szczegółach przewidziane, wykazane i uporządkowane. Obieży świat z wielką satysfakcją wczytał się w ten plan i nie omieszkał wyryć sobie w pamięci wszystkich kolejnych paragrafów. Jeśli chodzi o garderobę pana Fogga, była ona w imponującym stanie, cudownie zaopatrzona i przystosowana do wszelkich okazji. Spodnie, surduty i kamizelki miały numery porządkowe, spisane w osobnym rejestrze, który przejrzyście wykazywał datę wydania i zwrotu każdej sztuki. W ten sposób zawsze można było odczytać, w jakim dniu, stosownie do pory roku, dana część ubioru winna być noszona. Takiej samej reglamentacji podlegało obuwie. Jednym słowem, dom, który w czasach znakomitego, ale roztargnionego Sheridana najprawdopodobniej przedstawiał żałosny widok, stał się za rządów Phileasa Fogga siedzibą idealnie wygodną i pod każdym względem dostatnią. Nie dostrzegłbyś jednak w tym domu żadnego księgozbioru. Zresztą nie miałby on tutaj racji bytu, bo klub Reforma oddawał do dyspozycji pana Fogga aż 2 biblioteki. Jedną poświęconą literaturze pięknej i drugą zagadnieniom prawa i polityki. W sypialni znajdowała się kasa ogniotrwała, średniej wielkości, ale dostatecznie solidna, żeby bezpiecznie chronić swą zawartość przed ogniem i włamaniem. W całym domu nie było broni, przyborów myśliwskich czy wojennych. Wszystko to świadczyło o upodobaniach najzupełniej pokojowych. Obejrzawszy siedzibę jak najskrupulatniej, obieży świat zatarł ręce. Jego szeroka twarz rozpromieniła się i powtórzył jeszcze raz. W to mi graj, żyć tu nie umierać. Będziemy, widzę, pasowali do siebie z jaśnie panem jak ulał. Człowiek sympatyczny, zasiedziały, istny automat. Ano, będę służył automatowi. Wcale mi to nie przeszkadza.
Rozdział trzeci, w którym nawiązuje się ryzykowna rozmowa mogąca słono kosztować pana Foga.
Phileas Fogg opuścił swój dom przy Savile Row o 11:30. Potem postawiwszy 576 razy prawą nogę przed lewą oraz 575 razy lewą przed prawą, dotarł do obszernej siedziby klubu Reforma na Pall Mall. Jej wzniesienie musiało kosztować przedsiębiorcę co najmniej 3 miliony funtów. Bezzwłocznie udał się do jadalni, której 9 okien wychodziło na piękny ogród już wyzłocony jesienią. Zajął swoje zwykłe miejsce przy stole, gdzie czekało już nakrycie. Śniadanie składało się z przystawek, gotowanej ryby w wybornym sosie Reading, porcji krwawego rostbefu, szpikowanego kawałeczkami żywienia i agrestem i kawałka chesteru, do tego parę filiżanek znakomitej herbaty, specjalnie zbieranej dla smakoszów klubu Reforma. 47 minut po 12:00 czcigodny gentleman wstał i skierował się do głównego salonu ozdobionego pysznie oprawionymi obrazami. Tu odebrał z rąk lokaja nieprzecięty numer Timesa i z namaszczeniem tudzież ogromną wprawą oddał się mozolnej czynności rozkładania jego stronic. Lektura tego pisma pochłaniała pana Foga aż do 3:45. Następnie przeglądanie standardu trwało aż do obiadu. Posiłek ten odbywał się podobnie jak śniadanie, wszelako z dodatkiem nowego sosu zwanego Royal British Sous. O godzinie 5:40 pan Fogg wrócił do salonu i pogrążył się w czytaniu Morning Chronicle. W pół godziny potem do salonu weszło kilku innych członków klubu i zbliżyło się do kominka, gdzie trzeszczał wesoły ogień. Wszyscy byli stałymi partnerami pana Phileasa, z równą jak on pasją oddającymi się grze w wista. Inżynier Andrew Stewart, bankierzy John Sullivan i Samuel Fallentin, bogaty piwowar Thomas Flanagan oraz Gutier Ralph, jeden z dyrektorów Banku Angielskiego. Byli to bogacze wyróżniający się nawet tutaj, gdzie widok najgrubszych ryb przemysłu i finansjery nikogo nie zadziwiał.
— No i cóż, Ralph? — pytał Thomas Flanagan. — Co tam słychać nowego w tej aferze z kradzieżą?
— Ano, odparł Stewart, bank będzie się musiał pożegnać ze swoimi pieniędzmi.
— Przeciwnie — powiedział Ralph. Sądzę, że złodzieja nakryjemy. Już wysłano do Europy i Ameryki najzdolniejszych detektywów. W tej chwili obsadzili ważniejsze porty pasażerskie i przeładunkowe, więc nie ma mowy, żeby się ptaszek wymknął.
Ale czy macie chociaż rysopis złodzieja? Spytał Andrew Stewart.
Przede wszystkim to nie jest złodziej, zaczął z powagą Ralph.
Jak to?
Nie jest złodziejem osobnik, który zwędził 55 tysięcy funtów w banknotach?
Nie. Krótko odpowiedział Ralph.
Uważasz go tedy za przemysłowca? Rzekł Sullivan. Morning Chronicle zapewnia, że chodzi tu o gentlemana.
Słowa te wyszły z ust Phileasa Fogga, który wytknął w tej chwili głowę z zastosu gazet, przesyłając równocześnie stosowny ukłon swoim partnerom. Ci oddali mu go skwapliwie. Zajście, o którym była mowa, dyskutowane w tym czasie gwałtownie przez wszystkie pisma Zjednoczonego Królestwa, miało miejsce przed 3 dniami, to jest 29 września. Oto paczka banknotów, zawierająca olbrzymią sumę 55 tysięcy funtów, zniknęła z pulpitu głównego kasjera Banku Angielskiego. Jeżeli ktoś wyrażał głośno zdumienie, że kradzież tej miary mogła być tak łatwo dokonana, wicedyrektor banku, pan Gutier Ralph, odpowiadał krótko, że kasjer zajęty był w tym momencie wciąganiem do książek wpłaty w wysokości 3 szylingów 6 pensów. Nie mógł więc pilnować wszystkiego naraz. Ale trzeba przy tym zauważyć, bo to w pewnym stopniu tłumaczy fatalne wydarzenie, że przesławna owa instytucja, Bank of England, ma zwyczaj w niespotykany gdzie indziej sposób troszczyć się o wrażliwość swoich klientów.
Nie ma tu dozorców ani woźnych. Nigdzie nie dostrzeżesz jakiegoś okratowania. Złoto, srebro i banknoty leżą beztrosko na wierzchu, zdane na łaskę byle przechodnia. Dyrekcja nie poważyłaby się pod żadnym pozorem wątpić o uczciwości odwiedzających tę instytucję.
Jeden ze świetnych znawców obyczaju angielskiego opowiada następującą anegdotę. Wstąpiwszy raz do jednej z sal banku, zapragnął z bliska zobaczyć sztabę złota wagi 7 do 8 funtów, która spoczywała na pulpicie kasjera. Ujął ją, obejrzał, przełożył do drugiej ręki, oddalił się w ciemny koniec korytarza, a gdy po pół godzinie kładł sztabę na swoje miejsce, kasjer nie podniósł nawet głowy.
Ale 29 września sprawa przybrała inny obrót. Pakiet banknotów nie powrócił, kiedy wspaniały bankowy zegar wybił 5, o której to godzinie bank zamykał swoje podwoje, dyrekcji nie pozostało nic innego, jak zapisać w rubryce strat 55 tysięcy funtów. Kiedy fakt kradzieży potwierdzono bezspornie, wybrano najlepszych detektywów i natychmiast wysłano ich do Liverpoolu, Glasgow, Havru, Suezu, Brindisi, Nowego Jorku i innych miast z obietnicą wysokiej nagrody w razie pomyślnego wyniku poszukiwań. Szczęśliwy znalazca miał dostać 2000 funtów oraz 5% od odzyskanej kwoty. W oczekiwaniu na wynik dochodzenia, które miało dostarczyć danych potrzebnych do odkrycia przestępcy, zastęp detektywów pilnie obserwował tymczasem wszystkich wyjeżdżających i przybywających do portów. Były podstawy, aby przypuszczać, zgodnie z tym, co twierdził Morning Chronicle, że osobnik, który popełnił kradzież, nie należał do żadnej z szajek złodziejskich istniejących na terenie Anglii. Owego pamiętnego dnia, 29 września, zauważono dobrze ubranego mężczyznę o nienagannych manierach i dystyngowanej sylwetce przechadzającego się po sali wypłat, która miała niebawem stać się terenem kradzieży. Dochodzenie pozwoliło odtworzyć, ze względną ścisłością, cechy charakterystyczne sprytnego jegomościa, po czym sporządzono jego rysopis i bezzwłocznie przesłano go do wszystkich placówek policyjnych w Zjednoczonym Królestwie i na kontynencie. Rozsądni ludzie uważali więc, że nadzieja zatrzymania przestępcy jest w tych warunkach więcej niż uzasadniona. Do liczby optymistów należał także i Gutierre Ralph. Jak łatwo odgadnąć, wypadek ten był na ustach wszystkich zarówno w Londynie, jak i na prowincji. Toczono dysputy, robiono hazardowe zakłady za i przeciw powodzeniu akcji śledczej. Nic wtedy dziwnego, że członkowie klubu Reforma byli również pochłonięci tą kwestią, tym bardziej, że znajdował się wśród nich jeden z dyrektorów banku. Czcigodny pan Ralph nie dopuszczał żadnych wątpliwości co do zadowalającego rezultatu poszukiwań. Wierzył głęboko, że obiecana detektywom nagroda wzmoże tysiąckrotnie ich zapał i inteligencję. Inaczej myślał Andrew Stewart, który wcale nie podzielał optymizmu swego przyjaciela. Toteż przy stoliku karcianym, gdzie siedzieli panowie Stewart naprzeciw Flanagana i Fallentan, mający za partnera pana Phileasa Foga, trwał zawzięty spór. W czasie gry panowie zachowywali milczenie, ale za to w przerwach między jednym a drugim robrem podejmowano ożywioną dyskusję. Andrew Stewart mówił:
utrzymuję w dalszym ciągu, że wszystkie szanse są po stronie złodzieja, który dał dowód nadzwyczajnego sprytu.
Co znowu? Nie ma kraju, gdzie by mógł się schronić, wykrzyknął Ralph.
Czyżby?
Dokąd według pana mógłby uciec?
Nie wiem, upierał się Stewart. W każdym razie ziemia jest dość przestronna.
Była nią niegdyś, zauważył pan Phileas Fogg, podsuwając talię kart w stronę Thomasa Flanagana.
Pan przekłada, dorzucił.
Podczas całego robra panowało milczenie. Jednak zaraz potem pan Stewart odezwał się zaczepnie.
Niegdyś? Czyżby teraz ziemia się skurczyła?
Bez wątpienia, rzekł Gutierre Ralph.
Zgadzam się co do tego z panem Fogiem. Ziemia w pewnym sensie skurczyła się po prostu dlatego, że dziś można ją przemierzyć 10 razy szybciej niż 100 lat temu. W wypadku, który nas interesuje, to właśnie przyczyni się do szybkiego ukończenia poszukiwań.
A także do ułatwienia ucieczki złodziejowi.
Pan wychodzi, odezwał się Phileas Fogg.
Jednak niewierny Stewart nie dał się przekonać i po skończonej grze znów wysunął swe wątpliwości.
Musi pan przyznać, panie Ralph, że tylko dla żartu można utrzymywać, że ziemia uległa jakiemuś skurczeniu.
Niby dlaczego? Że ktoś tam objechał ją w 3 miesiące?
W 80 dni, poprawił Phileas Fogg. A John Sullivan podjął. To prawda, tylko w 80 dni od czasu, gdy kompania Great Indian Peninsula Railway oddała do użytku połączenie między Rotalem i Allahabadem. Mogę panom przeczytać obliczenia, które podaje Morning Chronicle. Z Londynu do Suezu przez Mont Cenis i Brindisi koleją i parostatkiem 7 dni. Z Suezu do Bombaju parostatkiem 13 dni. Z Bombaju do Kalkuty koleją 3 dni. Z Kalkuty do Hongkongu w Chinach parostatkiem 3